wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Już rzeczywiście zbliża się wieczór, więc czas na to, żeby pochylić się nad tematami, którym można poświęcić więcej czasu. To już ostatnia prosta przed premierą produkcji Teatru Muzycznego w Gdyni. Quo Vadis według Henryka Sienkiewicza po raz pierwszy zostanie pokazany 14 września, czyli już w najbliższą sobotę. A w studiu gościmy osoby, dzięki którym ta produkcja się ziści. Autor scenariusza i reżyser Wojciech Kościelniak.
Dzień dobry.
Dyrektor teatru pan Igor Michalski.
Dobry wieczór.
No i mamy... Dobry wieczór,
tak. Właśnie, dobry wieczór, to ja się poprawię.
I od twórcy głównych ról Ligi i Winicjusza Julia Duchniewicz.
Dobry wieczór.
I Paweł Sikora.
Witam serdecznie.
Proszę państwa, muszę zacząć od tego, kto wpadł na pomysł, żeby Quo Vadis wystawić? Pan dyrektor? Pan Wojciech Kościelniak?
Nie. No, autor wszystkiego, reżyser, scenarzysta, autor piosenek w tym przedstawieniu, czyli Wojtek Kościelniak. Kiedy rozmawialiśmy o współpracy, to wpadł na ten pomysł i wydawał mi się bardzo ryzykowny. No ale do Wojtka trzeba mieć zaufanie. Wojtek jest naprawdę wysokiej klasy profesjonalistą i sprawdził się w repertuarach różnych teatrów i pomysłach swoich, a przede wszystkim bardzo intensywnie współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni od wielu lat. Przypominam, że Lalka powstała 15 lat temu i do tej pory jest grana. Do tego dochodzą Chłopi, dochodzi Wiedźmin. No i teraz Quo Vadis. Także myśleliśmy o tym dużo wcześniej, jeszcze przed pandemią. To wszystko się przesunęło. Ja wielokrotnie pytałem Wojtka, czy jest przekonany, że na pewno to Quo Vadis, czy może nie coś innego. No ale był uparty, powiedział, zaufaj mi, i ja powiedziałem, ufam ci. Tyle mogę powiedzieć.
No i teraz jest na krzyżu bardzo duże obciążenie, nie?
No to dlaczego, proszę powiedzieć, co takiego pana ujęło w tym Quo Vadis?
Wydaje mi się, że z mojego doświadczenia, żeby tytuł był dobry dla takiego teatru, jak Teatr Muzyczny w Gdyni, dużego, wielkoformatowego, to potrzeba spełnić kilka warunków, jeśli się przygotowuje od początku musical. Z jednej strony to musi być tytuł, który od razu się widzom z czymś kojarzy, tak żeby ludzie chcieli na to przejść. I jeśli polski widz słyszy Quo Vadis, to wie, o co chodzi, to jest gdzieś zakorzenione w sercach, może przyjść. Druga sprawa to jest silny wątek miłosny. Musical bez tego trochę kuleje, a to jest świetna pożywka, dlatego żeby widzowie też i mogli przyglądać się szerszym sprawom poprzez też i miłość. Tak musical, takie są prawidła musicalu i jak się z nimi walczy, to oczywiście można, ale bardzo często się na tym można polec. Następna rzecz to jest taka, że jest bardzo silne tło historyczne, polityczne, zmian epok. To też wiele jest takich, nie wiem, książek, czy właśnie filmów, czy jeszcze innych tam prac, które zyskują swoje miejsce dzięki temu, że przyglądają się zmianom historycznym. I właśnie Quo Vadis do tego należy. Trzeba od razu powiedzieć, że o tym, co pan dyrektor mówił, że rzeczywiście jest tak, że niektóre wątki z dzisiejszego punktu widzenia wydają się anachroniczne, nieco powiedzmy zbytnie wybielenie i bezkrytyczne podejście do chrześcijaństwa w stosunku do kultury rzymskiej. To nie jest tak, że będziemy wywracać do góry nogami teraz Quo Vadis, natomiast jednak wystarczy spojrzeć na ten materiał z pewnego oddalenia, z pewnego dystansu właściwego dzisiejszym czasom i wszystko może wskoczyć z powrotem na właściwe tory, nie obrażając żadnej ze stron. Mam nadzieję, że ci, którzy są jakby silnie zakorzenieni w wierze chrześcijańskiej, powinni dobrze odebrać ten spektakl, jeśli tylko potrafią chociaż trochę krytycznie patrzeć na historię. No a ci, którzy są, nie wiem, ateistami, czy w ogóle też i jakby mają kłopot z religijnością dzisiaj, to również mam nadzieję, że będą mogli przyjść i patrzeć na to, na to przedstawienie jako na opowieść o zmianach historycznych, a nie propagujące taki czy inny styl życia.
10 grudnia 1905 roku po raz pierwszy polski pisarz został laureatem Nagrody Nobla. Mówię oczywiście o Henryku Sienkiewiczu. Wszyscy myśleli, dużo osób myśli o tym, że to za Quo Vadis, ale to było za całokształt twórczości. Książka przetłumaczona na ponad 50 języków, opowiedziana już językiem filmu, opery, operetki, oratorium, dramatu muzycznego, ale po raz pierwszy musical.
Tak, tak.
No, teatr muzyczny ma taką zaletę, że potrafi zmienić styl i umieścić powieść w takich różnych czasowych przestrzeniach, prawda? Uwspółcześnić to po prostu i powiedzieć do widza językiem tu i teraz o czymś, przenieść jakby te wszystkie problemy, wyostrzyć je z pewnością poprzez samą inscenizację, poprzez scenografię, poprzez kostiumy, poprzez muzykę przede wszystkim, bo no, muzykal i teatr muzyczny to jest muzyka, ale i język adaptacji, który jest bardzo ważny, prawda? I tutaj można by zapytać Wojtka,
ale właśnie
skąd
nie chciałabym
ten pomysł, prawda?
O pana Wojciecha, ale mamy tutaj dwójkę aktorów, więc proszę powiedzieć, państwa zdaniem, którzy no, już jesteście na ostatnim półmetku przed premierą, o czym jest ten spektakl? Czego dotyka?
Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tego poprzedniego pytania. Osobiście uważam, że musical jest szalenie pojemną formą i przez wszystkie lata historii, tak jak musical ewoluował, to mogliśmy podziwiać epickie dzieła, naprawdę. I to jest właśnie wspaniałe w tym gatunku, że on jest tak różnorodny i wszechstronny, że on nie ogranicza się jedynie do rozrywki. Tak jak wielu, myślę, panuje takie
tak
powszechne przekonanie, że musical to jest forma rozrywki. Nie, właśnie Quo Vadis jest, między innymi Quo Vadis jest tego przykładem, że musical nie tylko bawi, ale też niesie za sobą wiele, wiele więcej.
Jest po prostu teatrem.
Tak.
Tak.
To więc o czym będzie w państwa odczuciu? Bo już nie chcę cały czas pytać autora adaptacji, reżysera, pana Wojciecha Kościelniaka.
No tak, zawsze ja miałem takie w głowie, że jeżeli coś nie jest o miłości, no to i tak jest o miłości. Każdy tej miłości pragnie, każdy tej miłości potrzebuje i czy tu pomiędzy Winicjuszem a Ligią, czy pomiędzy widzem a aktorem, czy pomiędzy na przykład właścicielem swojego pupila, swoim pupilem. Wszyscy tej miłości pragniemy, wszyscy jej chcemy. Kiedyś Marela Rodowicz śpiewała piękną piosenkę, że wszyscy chcą kochać. I wydaje mi się, że to jest taki bardzo uniwersalny temat. Ale jest tam też bardzo dużo wątków, które chwytają za serce, wzruszają i gdzieś przyciągną bardzo ten wzrok na scenę, na aktorów. Ale myślę też, że nawet jeżeli ktoś nie chce się wybrać na Quo Vadis do teatru muzycznego, żeby przypomnieć sobie, o czym jest napisany tekst Sienkiewicza, to na pewno czeka go fantastyczne widowisko, rewelacyjna scenografia, kostiumy, tak jak wspomniał pan dyrektor. Więc tutaj można iść na ten spektakl, myślę, co najmniej 5-6 razy, za każdym razem idąc na jakby inny poziom odbioru.
Czemu mu poświęcić uwagę?
Tak, bo raz możemy się skupić na fabule na przykład konkretnych postaci, które są opisane i w scenariuszu, i w książce. Za drugim razem możemy pójść zobaczyć tylko w cudowne choreografie. Za trzecim razem skupić się na kostiumach, czy na scenografii, która jest tak niesamowita dla nas, dla nawet ludzi, którzy w niej przebywają praktycznie teraz już 24/7. Robi ogromne wrażenie, więc myślę, że na widzach również. No, 10 razy to jest, myślę, takie minimum. Albo 9, bo 9 to jest liczba taka pełni, skończenia.
Rzymska szczęśliwa liczba.
Panie dyrektorze, nie wiem, musi pan zatrudnić chyba nowe panie w kasach biletowych, bo nie będzie łatwo przy takiej reklamie w tej chwili Winicjusza, czyli pana Pawła Sikory. A pani Ligio, czyli
tym, co,
Julia
co Duchniewicz. Co powiedział Paweł przed chwilą, to dla mnie Quo Vadis też jest przede wszystkim takim spektaklem o nas, o ludziach, o historii, o cykliczności, powtarzalności tej historii, brutalnej. I ja osobiście mam taką nieco smutną refleksję, że jednak nie uczymy się na naszych błędach i nie wyciągamy wniosków z tej historii. Rzadko kiedy tak się dzieje. I myślę, że taka refleksja najdzie też wielu widzów.
Bardzo tak poważnie zabrzmiało, panie Wojciechu, tak było w pańskiej adaptacji?
Tak, tak. Jakimś głównym pomysłem na opowiedzenie tej historii było przyglądanie się takiemu kołu historii. Jakby popatrzeć, historia zaczyna się od tego, historia starożytnego Rzymu w ogóle, że władali nim obcy najeźdźcy, Etruskowie, prawda? Tam Tarkwiniusz, król, który był dość okrutny, gnębił tych Rzymian, oni się wyzwolili od tego panowania i założyli własną republikę. Czyli jedni naciskali drugich, a ci drudzy na początku byli pełni wiary, dobrych jakby obyczajów. To ta republika jakby obiecywała, że tak powiem, świetną przyszłość. No i minęło ileś tam lat, no i przychodzi najpierw tam Kaligula, potem Tyberiusz, aż w końcu Neron i to, co na początku było jasne, świetliste, piękne, zamienia się w katastrofę, w tyranię, która uciska innych, która morduje innych i jest czymś bardzo niedobrym. No, tam się rodzi chrześcijaństwo, prawda? Dobre, czyste w sumie. Chcemy tak wierzyć, że nawet jeśli to nie było wszystko zgodne z prawdą historyczną, ale chcemy wierzyć, że to chrześcijaństwo u źródeł było dobrą, fajną, ciekawą ideą. Niosącą takie piękne idee z sobą. No i nasze opowiadanie opowiada, historia w Quo Vadis mówi o tym, że to chrześcijaństwo przetrwało ten straszliwy atak Nerona. No i Neron upada, a tych chrześcijan potem jest więcej. No i jak spojrzymy potem na kilkaset lat do przodu, to się okazuje, że te role się trochę zamieniły, prawda? Każdy to już sobie widz może sam dośpiewać, jak wyglądało średniowiecze, palenie na stosie, ogniem i mieczem, mordowanie, że tak powiem, wielu narodów, które miały inną wiarę. Nie chcemy w to za mocno wchodzić, bo nie robimy aż takiej sztuki, która ma, że tak powiem, wchodzić w takie bolesne jakby sytuacje dla chrześcijaństwa, no ale na to uczciwie spojrzeć w ten sposób można. No ale potem znowu mija ileś lat i ci chrześcijanie są, którzy byli uciskającymi, no to znowu oni są uciskani, załóżmy, przez komunistów, prawda, którzy na początku swojego ruchu też byli stosunkowo, no trudno było im odmówić jakiejś racji tego, że trzeba chwycić karabin i wyzwolić się z paru tysięcy lat nierówności społecznej. No a czym był później komunizm, to już każdy wie, nie musimy później tego tłumaczyć. I znowu później kolejne, to może na wielu innych, że tak powiem, płaszczyznach przyglądać się tej historii. Wiele formacji, które na początku są czyste, potem stają się zdegenerowane i trudne i opresyjne. To warto zauważyć przy okazji tego spektaklu.
Jeszcze chciałabym zapytać tuż przed przerwą, bo za chwilkę Autopilot Radia Gdańsk. Jaki charakter muzyki będzie? Ponieważ tutaj Mariusz Obijalski jest autorem muzyki, więc chciałabym zapytać, w jakim stylu będzie ta muzyka?
Ja mam mówić, tak?
W każdym.
Ja powiem tylko jedno słowo. Kluczem jest, to trochę zdradzę, ale kluczem jest kabaret. Kluczem jest kabaret i od razu powiem, że konwencja przedstawienia też trochę oscyluje wobec takiego metafizycznego, zanurzonego w świecie, w kosmosie, kabaretu, który odgrywa historię ludzkości ciągle na nowo, jakby to powiedzieć. Więc ten kabaret niesie ze sobą konwencję pewną, muzyczną, kostiumową, narracyjną. Traktujemy, że historia jest pewnego rodzaju kabaretem. Jest, bez względu na to, jak to brutalnie brzmi, to dla furii, które zarządzają tym całym interesem u nas, czyli Eryni z grecka mówiąc, bogini zemsty właśnie, które są narratorkami, dla nich to jest zabawa, dla nich to jest pewna radość i świetne show, pomimo że jest tam krwawo często i okrutnie.
Ja myślę, że w ogóle władza ma to do siebie, że potrafi się często z odpowiedzialności zmieniać w zabawę. Zabawę ludźmi, zabawę ideologią, a każda ideologia wypaczona po prostu powoduje dramaty ludzkie.
O tych furiach i o scenografii jeszcze porozmawiamy po 6:30. Tymczasem mówimy, poczekajmy.
Dobry wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, witamy po przerwie. Przypomnę, w studiu gościmy, można powiedzieć, producentów Dobre Duchy, najbliższej superprodukcji Teatru Muzycznego w Gdyni i tutaj nie waham się tego słowa użyć, a dlaczego to za chwilę się wyjaśni. Autor scenariusza i reżyser Wojciech Kościelniak, dyrektor Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego oraz odtwórcy głównych ról Ligii Winicjusza, Julia Duchniewicz i Paweł Sikora. Muszę na początek zadać pytanie, bo to nie padło w pierwszej części. Do jakich czasów? Czy do czasów Nerona przeniesie pan nas scenograficznie? Czy to będzie troszkę inna opowieść, bardziej współczesna?
To jest tak, że spektakl jest stylizowany na tamten czas, natomiast uciekliśmy od dosłowności pokazywania czasów rzeczywiście antycznych, ze względu też i na kostiumy, i na realia różne rekwizytowe i tak dalej. Nie chodzi w tym opowiadaniu o historyczność pewną. No, od razu sobie powiem tak, no nie wyobrażałem sobie, nie wiem, tańczących Rzymian w długich togach i sandałkach, no bo to po prostu dla musicalu to by było trochę śmiercią. Więc trzeba, musical to robi wszędzie, na Broadwayu, na West Endzie i tak dalej, że przetwarza tego typu konwencje po to, żeby się lepiej komunikowały, żeby były nośne i żeby brzmiały współcześnie. My jesteśmy w kabarecie, jak już wcześniej powiedziałem, jakimś takim metafizycznym, któremu bliżej jest nieco do powiedzmy lat 30. Ubiegłego wieku, z tego względu, że to są czasy, którymi władał inny Neron, czyli Hitler. I myślę, że ta stylistyka Niemiec hitlerowskich, która trochę pobrzmiewa w tym naszym spektaklu, jest zdecydowanie bliższa i kabaretowi, i teatrowi muzycznemu, który już sobie kwitł, który funkcjonował i jest zdecydowanie bliższa niż rzeczywiście te czasy takie dalekie, odległe i tak dalej.
To nie będzie byka, walki z Ursusem, lwów, Koloseum?
Nie. Tak, byka nie będzie, bo będzie tur. Większy, tak. Germański tur, tak to chodziło o to, żeby to był lwy, wszystko co tam potrzeba, to się pojawi, że tak powiem. Nie wyobrażam sobie Quo Vadis bez lwa czy tura, prawda? Bez tych takich ikon, które dla widzów są konieczne, żeby w ogóle podejść do tego tematu, prawda?
Super produkcja, użyłam takiego słowa, bo tak jak patrzę na stronę internetową Państwa Teatru, ogromny zespół. Nie dość, że oczywiście tutaj wykonawcy tych głównych ról, które znamy.
Blisko 100 osób na scenie.
No właśnie. I scenografia. To są ogromne koszta. To jest naprawdę super produkcja, panie dyrektorze.
To jest super produkcja.
To jest super produkcja, od razu powiedzmy, wspaniała scenografia Mariusza Napierały, monumentalna, nawiązująca trochę do Koloseum i do w ogóle tego typu teatrów antycznych, na których odbywały się igrzyska, czyli to też jest wyciągnięte jakby z książki, ale w interpretacji Mariusza Napierały ta scenografia jest wielofunkcyjna, dająca szansę na rozmaite przetwarzanie miejsc akcji i dobrze się z tym czujemy.
Scenografia jakby determinuje myśl przedstawienia też, ale trzeba wspomnieć o kostiumach, prawda, których jest 600.
Tak. Wow. Anna, przepraszam, Martyna Kander i tak, i Ania Adamek są autorkami kostiumów, które od pierwszych projektów, które otrzymałem, po prostu porwały za serce i kiedy od początku miałem z nimi do czynienia, to sobie pomyślałem, że no jesteśmy już w jakimś takim cudownym, fantastycznym świecie, świetnie się będzie, który się będzie świetnie komunikował ze scenografią, ale może aktorzy lepiej o tym powiedzą, wy powiedzcie, no bo to wynosicie te kostiumy.
600 kostiumów, tylko trzeba powiedzieć, że jest 600 kostiumów.
No pani się pewnie będzie przebierała jako kobieta.
Ja mam dwa kostiumy. Także jedną przebiórkę. Ale to na pewno było bardzo duże zaskoczenie. My gdzieś na początku rozmawiałyśmy właśnie z Igą Radziszewską, która też gra Ligię. Rozmawiałyśmy właśnie gdzieś na temat naszych wyobrażeń o tej postaci. No i potem przyszła pierwsza próba czytana i przyszedł Wojtek.
Trochę do góry nogami, co myśleliśmy wcześniej.
Tak, tak. Na pewno jest to bardzo duże zaskoczenie. Kostiumy Ligi są niesztampowe i bardzo ciekawe. Ja w życiu bym nie pomyślała, że można tak przekazać tę postać, tak ją przedstawić. Natomiast kiedy już ubrałam kostium, to było podczas sesji zdjęciowej, pierwszy raz zobaczyłam siebie w kostiumie, w charakteryzacji, we włosach, to szybciej zabiło mi serduszko i wiedziałam, że to jest to, że to jest strzał w dziesiątkę.
A Winicjusz będzie właśnie jakimś wojem też?
To może zacznę w ogóle od początku. Pamiętam, jak w dniu, w którym została wywieszona obsada w teatrze, to pierwsze moje takie zastanowienie było, jak te togi, jak te sandałki, jak to wszystko, jak my w tym będziemy tańczyć, skoro taka będzie choreografia szalona i wszystko. Potem na pierwszym spotkaniu, na próbie czytanej, pojawiły się pierwsze projekty i było zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. U mnie o tyle, że ja mam bardzo dużą słabość do lat 20., do lat 30., a do tak zwanych niemieckich oficerek od Hugo Bossa, to już mam obsesję od prawie 15 lat. Moim marzeniem było posiadać w ogóle takie oficerki, ale ceny aukcyjne, oryginalnych, prawdziwych oficerek Hugo Bossa robionych w tamtych latach są od 35 tysięcy euro, więc odpuściłem sobie, ale
buty są. Panie dyrektorze, rozumiem, że takich butów nie ma za 35 tysięcy euro.
Sprawdzę.
Są równie piękne, robione na zamówienie i faktycznie te kostiumy dodają takiego, bardzo otwierają wyobraźnię na zupełnie inny sposób postrzegania tego spektaklu i całej w ogóle wszystkiego, o czym jest Quo Vadis. I człowiek mógłby czasami się zatrzymać i pomyśleć, że a może jednak to nie pasuje, że może jednak to powinno być te togi i ten Rzym. I tutaj mówię absolutnie nie. To jest tak piękny obrazek, i tak się to wszystko zgadza, a przede wszystkim jest w stanie bardzo otworzyć wyobraźnię takiemu na przykład widzowi, który idzie bardziej na rozrywkę do teatru niż konkretnie na Quo Vadis. Więc tutaj i główni bohaterowie, i cały zespół, każdy jest dopracowany na szpileczkę, igiełkę, agrafkę. To jest wszystko tak piękne i niesamowite, że jak mieliśmy pierwszy przegląd i na scenie już staliśmy zespołem i Wojtek powiedział, no to teraz zróbcie tam kawałek jakiejś piosenki, coś zatańczcie. No jeżeli dla aktora, który już w tym siedzi tyle czasu, jest to wzruszające i chwyta za serce, to myślę, że dla widza to już będzie w ogóle bardzo, bardzo mocne i wzruszające.
Przy okazji Tanuszka, to warto wspomnieć o choreografii, o Mateuszu Pietrzaku, tak. który jest jakby nowym, dobrym duchem w tej naszej współpracy. Jest tak niesamowitym człowiekiem, łapie tak cudowny kontakt z zespołem, tak. I przygotował tak ogromną, cudowną ilość wspaniałych choreografii.
Mądrych. Że, prawda? Bardzo mądrych choreografii.
No, tak. że mądrych, przemyślanych, ciekawych. Wielka to radość współpracować z Mateuszem.
No i ta energia, którą on daje, to życzę każdemu, żeby miał kiedyś kontakt z takim choreografem, który o 21.45 ma tyle energii, że nagle cały zespół też ma tyle energii, mimo że już od 15 minut jesteśmy jedną nogą w domu. Mateusz, jesteś genialnym, energetycznym człowiekiem i serdecznie cię, myślę, wszyscy stąd pozdrawiamy teraz.
To chciałabym na chwilę zatrzymać się jeszcze na treści. Jak państwa relacja będzie się rozwijała i jak pani jako Ligia wystąpi, jaki będzie Winicjusz? Czyli jakie role pan Wojciech Kościelniak państwu przypisał? Czy to będzie taka eteryczna, zwiewna chrześcijanka?
Zdecydowanie nie. Na pewno mądra, na pewno odważna, trochę zaczepna. I mimo uczucia, którym darzy Winicjusza, no to Ligia nie jest łatwa. Tak najprościej mówiąc, nie jest łatwa. I droga do Ligi też nie jest łatwa. Szczególnie dla takiej osoby jak Winicjusz, który ma tam swój bagaż doświadczeń wojennych i innych, z innymi kobietami. A Ligia trochę dyktuje własne warunki, ale to jest właśnie siła tej miłości, siła tej relacji, że oni oboje dojrzewają do tego, żeby być ze sobą. No to teraz... Zarówno Ligia, jak i Winicjusz, bo to nie jest tylko przemiana Winicjusza.
Ligia też, to prawda. Więc jak to z pańskiego punktu widzenia?
No, myślę, że tutaj można też połączyć i Winicjusza, i Pawła, bo mamy, to nas łączy bardzo, że jak już się pojawia ta miłość, to jest bardzo ważna i ta walka jest rzeczywiście już prawie, można powiedzieć, na noże. I też trochę i Paweł, i Winicjusz mają tak, że nie lubią czekać. Nie lubią na przykład długo...
Mówi Paweł Sikora.
Tak. Nie lubi Winicjusz czekać i on chce tą Ligię mieć natychmiast. Chce ją mieć od razu, ale dopiero po jakimś czasie do niego dochodzi, że to nie tak działa, że ona nie jest taka jak każda, że tu musi się wydarzyć coś więcej niż tylko jego strzelenie batem czy z pięścią w stół, choć tu jesteś moja. I to jest też takie piękne w obrazku i w opowieści, że każdy ma możliwość transformacji w trakcie miłości, żeby dojść do jak najlepszego momentu tego, że jak już te dwa serca się razem spotkają, to stworzą jedno. Ale nie jest to ani dla Winicjusza, ani dla Ligi proste, bo obydwoje chyba chcą, ale gdzieś mają tych przeszkód wewnętrznych bardzo dużo.
To teraz pytanie do autora adaptacji. Zacznę tak barokowo, że kiedy byli chłopi, to umieścił pan anioła. To była taka narratorka Maja Gadzińska, grała tego anioła. Tutaj, patrzę, jest kilka furii, więc co to, kim są furie?
Ja już wcześniej mówiłem o tym, że jeśli mówimy o tym kole historii, prawda, i właściwie to wygląda jak taka zemsta, która kroczy od jednych do drugich, od jednego czasu do drugiego. W związku z tym można by powiedzieć, pomimo że furie to są boginie rzymskie właśnie zemsty, to one jakoś nie zginęły, pomimo że przyszły nowe czasy chrześcijańskie, to te furie dalej mają się świetnie i do dzisiaj zemsta kwitnie, więc pomyślałem, że może tym razem warto powierzyć rolę takich spinających całość osób, takich wiodących nas przez tę historię właśnie furiom.
Wynotowałam sobie z książki Piotra Sobierskiego Więcej niż musical, teatr Wojciecha Kościelniaka trzy słowa, które pan określił, którymi pan określił zespół teatru muzycznego. Mój największy skarb.
Tak jest.
Tak pan to powiedział.
Nic się nie zastarzało.
Proszę powiedzieć, kogo zobaczymy w takim razie w tych głównych rolach Nerona, Petroniusza. To są takie naprawdę wielkie role.
Neronem będzie Marcin Słabowski i Rafał Ostrowski. Petroniuszami będzie Krzysiek Wojciechowski i Marek Nędza, gościnnie. Warto powiedzieć, że w roli Winicjusza zobaczymy również, bo pozostałe nazwiska padły, zobaczymy również znakomitego Kubę Bruchheisera. Hilona Hilonidesa, to też świetna postać, bardzo ważna i przejmująca. Zobaczymy Zbyszka Sikorę i Saszę Reznikowa. Oprócz tego no, trudno wymieniać wszystkich, bo tam jest bardzo dużo tych, nieco mniejszych, ale równie ważnych ról. Tutaj po prostu to, co jest też szalenie ważne, że udało nam się zaangażować niemalże właśnie cały zespół teatru muzycznego, jeszcze dwa roczniki studium i chcieliśmy, żeby przynajmniej każdy aktor miał jakieś solidne swoje zadanie, które spowoduje, że czas spędzony na scenie jest ważny, istotny i daje jakąś możliwość zwrotu w trakcie przedstawienia. Więc praca była cudowna. Jeszcze raz to chcę powtórzyć dzisiaj oficjalnie. Ten zespół to jest skarb. Tak.
100 osób na scenie, to musiał pan rzeczywiście rozrysowywać sobie wręcz i układać te całe sceny, w jaki sposób one mają płynnie przebiegać, bo to nawet jeżeli zbierzemy ludzi, 100 osób w jednym miejscu, to może nastąpić konflikt, a tutaj jeszcze pan chce pewną prawdę wydobyć, pewien teatr przekazać.
Zdecydowanie tak, to znaczy do takich prób trzeba być przygotowanym. Nie tylko jest potrzebny scenariusz, ale właściwie w głowie dokładna wiedza, jak dana scena powinna wyglądać, kto stąd wchodzi i tak dalej. I teraz to jest jasne, że w trakcie tych prób było dziesiątki moich pomyłek i prosiłem zespół, żeby no to podejdźmy do tego inaczej i tak dalej. Natomiast tak jak w wojskowości mówi się, że lepszy jest błędny rozkaz niż brak rozkazu. Więc ja starałem się, żeby po prostu nie grzęznąć w tym, że nie wiem, jak rozwiązać jakąś scenę, tylko spróbować drugie, trzecie rozwiązanie i zazwyczaj któreś się już okazywało celne i także można było za tym pójść. A jeszcze raz powiem, przy takim poziomie przygotowania tego zespołu, talentu, który tutaj po prostu każda osoba posiada w sposób no, niezwykły, i takiej cudownej etyki i dyscypliny pracy. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście reżyser jest jeden i musi zarządzać tym i jeśli zespół, że tak powiem, ugrzązłby w anegdotach i nie wiem, w rozproszeniu pewnym mentalnym, no to by to było bardzo trudne, żeby to się udało. W źle rozumianym indywidualizmie, prawda? Natomiast tutaj ten zespół jest zespołem i każdy rozumie, że praca zgrana, cicha, ale bardzo pełna potu, to krótsza praca. A w związku z tym większy efekt, bo można szybciej i dalej zejść.
Ile trwały próby? Bo samo rozmowy o Quo Vadis to jeszcze sprzed pandemii, więc to już jest kilka ładnych lat, ale próby same do spektaklu?
No myśmy zaczęli, pierwsza próba czytana była chyba w styczniu czy w lutym, jeśli tak. W styczniu. A później marzec, kwiecień, chyba kwiecień, maj, czerwiec, nie wiem, czy pamiętam, rozproszonych kilka prób, czy kilkanaście. I później o 3 tygodnie na przełomie czerwca i lipca. No i później od początku sierpnia już non-stop.
15 tysięcy sprzedanych biletów, czyli 15 spektakli, zanim jeszcze dobrze ogłoszono, że ten tytuł jest. Więc panie dyrektorze, no to będzie spektakl, który już wiadomo, że będzie grany w tym najnowszym sezonie.
Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale no, teatr muzyczny, oprócz tego, że marką jest Wojciech Kościelniak, to teatr muzyczny też jest marką. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze produkty, nasze spektakle nie były strzałami w dziesiątkę. Także na dużej scenie wszystkie przedstawienia zwracają się finansowo, ale myślę, że zwracają się również artystycznie. Także widz już wie, że przychodząc do teatru muzycznego, przychodzi na coś bardzo interesującego i wartego tego, żeby te bilety z dużym wyprzedzeniem sobie wykupić. Mamy repertuar już do końca czerwca przyszłego roku. To daje możliwość widzowi, żeby wybrać sobie swoją datę, swój wolny czas i ten bilet zakupić. Także.
To co poza Quo Vadis zobaczymy w Teatrze Muzycznym w najbliższym sezonie?
W najbliższym sezonie będziemy mieli produkcję takiego śmiesznego musicalu. Jest to format producenci Mela Brooksa. W reżyserii Tomka Dudkiewicza ze scenografią Wojciecha Stefaniaka. No, bardzo śmieszna historia, troszeczkę bardziej lekka propozycja teatru, komediowa nawet powiedziałbym, dla widzów, którzy ten gatunek sobie chwalą i chcą oglądać. No i jak zwykle my skupiamy się na jednej rzeczy, dużej, prawda? To są kosztowne przedstawienia. A druga taka rzecz, którą robimy jakby w takim cyklu, to jest wieczór sylwestrowy, prawda? Już nie to jest tradycja i ten cały właśnie styczeń jest poświęcony tej produkcji i tutaj też mamy, że tak powiem, komplety i dużo wcześniej wykupują ludzie bilety, no bo wiedzą, zabawa w teatrze muzycznym sylwestrowa jest godna tego, żeby wcześniej się zapisać na te przedstawienia. No, oczywiście myślimy o jakichś małych rzeczach i cały czas bardzo prężnie działa scena inicjatyw aktorskich, także tutaj zagospodarowaliśmy scenę kameralną i właśnie niedawno była premiera w wykonaniu Andrzeja Śledzia, który jest taki jubileusz swój obchodził tą premierą. I Marek Sadowski, który był autorem jakby scenariusza, jednocześnie aktorem. To się cieszy też dużą popularnością wśród widzów. Tak? Także oprócz tego no, toczy się też taka walka z inwestycjami, prawda? Robimy windę na scenę kameralną, której nie zrobiono w czasie remontu teatru. Cały czas myślimy o sprzęcie, o akustyce, która no, jest bardzo kosztowna, ale daje widzowi poczucie no, takiego fajnego odbioru przedstawienia, o tym systemie imersyjnym, który jest kosztowny, ale wart tego, żeby w tym teatrze, który ma widownię 1070 miejsc, zamontować. Także mam nadzieję, że te pieniądze się znajdą.
Bardzo dziękuję za przybliżenie tych planów i w ogóle za wizytę w studiu. Trzymam kciuki, podobno nie trzeba pukać. Jakieś, są mnóstwo tych przesądów, jest przed premierami, ale...
Nie dziękujemy w takim razie, bo tak właśnie się nie dziękuję.
Dobrze. Tylko przedstawię jeszcze raz gości, którzy z nami dzisiaj byli, opowiadali o Quo Vadis w Teatrze Muzycznym w Gdyni, które będzie, przypomnę, 14 września w najbliższą sobotę miał swoją premierę. Autor scenariusza i reżyser Wojciech Kościelniak, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni Igor Michalski, odtwórcy głównych ról Ligii Wincjusza, Julia Duchniewicz i Paweł Sikora. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Marzena Pakowska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.